pies Mateuszy.
Siemanko.
Elo.
Hej.
Fajnie was widzieć, słyszeć.
Drodzy mili.
Tak. To my musimy to zawsze tak robić, że ty dopowiadasz, bo już zapominam, co ja gadałem. To cię tak dobrze. Bardzo śmieszyło wtedy, o.
Nie ma problemu.
Szydere z ziomka standardowo, nie?
Zapomniałeś, jak jest mem podcastu.
Mhm. Ja bym powiedział, że to jest twój mem, szczerze powiedziawszy.
Może być. Ja jestem memem.
Tak jest. Staramy się dzisiaj nagrać odcinek, który będzie trzecim odcinkiem poniżej godziny z rzędu. Bo zaprawdę temat jest bardzo istotny i postaramy się podejść jak najbardziej wyczerpująco, jak się tylko da. No to mimo wszystko on się przeplatał w innych już poprzednich odcinkach. Będziemy do nich odsyłać w kilku momentach na pewno. No bo dzisiaj będzie o spacerach psich, które chyba są naszym ulubionym tematem. Coś tak czuję, Mati.
Tak, są ulubionym tematem. Chcemy to dzisiaj podsumować i zebrać w jedno, zebrać w całość. A jest to temat ulubiony, jeden z ważniejszych, bo jest to rzecz, która niby jest banalnie prosta, a bardzo często jest przez opiekunów zaniedbywana i robiona niepoprawnie. Więc chcemy to doprowadzić i przedstawić ludziom tak, jakby to fajnie by było, jakby to tak wyglądało, jak powiemy, nie?
To jest ten banał, który może psuć bardzo wiele, kiedy jest źle wykonywany, i w drugą stronę, kiedy jest dobrze robiony, może zaoszczędzić wam wiele i pieniędzy, i stresu, i nerwów, poprawić relacje, sprawić, że pies jest taki, jaki chcielibyście, żeby był. Nie?
Dokładnie tak. Dobra, pierwszy temat dzisiejszego odcinka to po co w ogóle wychodzimy z psem na spacer. Niby proste i wielu osobom się wydaje, że wiedzą, bo myślą, że to jest tylko i wyłącznie kwestia...
Siku
i kupy. Dokładnie tak. A prawda jest taka, że załatwienie potrzeb fizjologicznych to jest jakaś tam część tego, po co wychodzimy z psem na spacer, bo oczywiście jest to ważne. Natomiast nie jest to jedyny powód, dla którego powinniśmy z psem na spacer chodzić. I o tych powodach sobie teraz chwileczkę porozmawiamy.
Tak, ja powiedziałem to i nie przemyślałem, bo naprzeciwko mnie siedzi mój jegomość, który z pozycji półśpiącej zrobił nagle... Co powiedziałeś? Także niefortunne słowo, ale tak jak Mati wspomniał, wiele rzeczy możemy załatwić na tym spacerze, fizjologiczne potrzeby jak najbardziej, ale nie spłycajmy nigdy do tego spaceru, chyba że mówimy o spacerze, na którym wychodzimy na 5 minut, 10 minut, jakiś dodatkowy, końcowy, kiedy pies już praktycznie nie chce wyjść na dwór, ale to robimy dlatego, żebyśmy mogli, nie wiem, dłużej pospać następnego dnia, czy nie mieć problemów z budzeniem się w nocy, jeżeli to jest szczeniak, nie?
Dokładnie. No na taką sikupę wychodzimy też teraz przy upałach, o tym wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, w poprzednim odcinku, 10. Mówiliśmy o tym, że przesuwamy sobie spacery, wydłużamy poranny i nocny, a w środku dnia możemy wyjść na właśnie takie 5-10 minut na szybkie siku i to jest spoko rzecz. Tak samo, nie wiem, wpadają do was znajomi, siedzicie wieczorkiem, pies już był teoretycznie na ostatnim długim spacerze, znajomi wychodzą późno, to też możecie sobie wyskoczyć na sikupę, czy nie wiem, przed pracą jako dodatkowy spacer. Takie opcje też są ok. Natomiast nie powinno być tak, a często niestety jest, że idziemy do klienta i dowiadujemy się, że jak pytamy o spacery i plan dnia psa, to dowiadujemy się, że pies ma 5 spacerów w ciągu doby, ale są to spacery właśnie na sikupę. 10 minut i to wszystko. No i takie coś może nam prowadzić do bardzo wielu problemów, ponieważ na spacerze pies przede wszystkim powinien zaspokajać potrzebę węszenia, eksploracji, zdobywać informacje z otaczającego go świata, analizować to, co się dzieje, uczyć się No. Cześć.
No, mnie tutaj już maltretuje od jakiegoś czasu. Przed chwilą wywalał modem. Wcierał mi się w kostki, więc spodziewałem się, że zaraz się pojawi. Chyba debiut no. Propsa mi się wydaje w tym podcaście.
Tak, tak, wydaje mi się, że Propsa jeszcze na ekranie nie było.
Tak jest.
No i jest.
No i jest. No i super.
Super.
Tak, to co Mati powiedział, to jest najistotniejszy element spaceru. Szczególnie nacisk kładłbym na samo węszenie, zbieranie informacji i swobodną eksplorację jako jedną rzecz, bo to się jakby wszystko łączy ze sobą i nie musicie sprawdzać, czy wasz pies aktualnie w tym momencie zebrał informację, kiedy biega sobie luzem, zatrzymał się, czy tylko popatrzył na patyk, który leżał w trawie, nie? To powinno iść w parze i moment, w którym pozwalamy psu na tą eksplorację, on powinien zaspokajać te inne rzeczy. Oczywiście są odbiegi, psy lękowe mają dużo większy problem z robieniem tego na przykład, nie? Szczególnie gdzieś tam w nowym miejscu. Nawet psy, które nie są lękowe w nowym miejscu, mogą na początku czuć się takie zbite z tropu, ale generalnie powinno to występować na tym dłuższym spacerze w ciągu dnia. Będziemy później rozmawiać o strukturze spacerów, ale oprócz tego mamy tutaj możliwość zapewnienia ruchu psom, bo ta wspólna eksploracja może być połączona z zabawą, może być połączona z bieganiem, z lataniem, zależy od potrzeb psa. Wiadomo, mając molosa nie musimy, nie wiadomo, liczyć na, nie wiem, wybieganie go, o którym też będziemy zaraz mówić, ale już fajnie byłoby spuścić harta, żeby zrobił sobie parę sprintów, nie?
Dokładnie. No, jeśli chodzi o wybieganie psa, to podstawą będzie to, że psa wybiegać nie trzeba.
Szok.
Jest to mit krążący w wsim świecie. Bardzo często się to słyszy, że ludzie wychodzą z psem gdzieś tam, żeby się wybiegał. I ja tutaj zawsze w takiej sytuacji przytaczam świat wilków, bo przecież jak obserwujemy wilki na jakichś nagraniach czy filmach przyrodniczych, to one non-stop biegają. W sensie po prostu spędzają czas na tym, żeby pozapierdalać po lesie. No oczywiście tak nie jest. I ogólnie w świecie zwierząt bezsensowna utrata energii raczej nie ma miejsca. I w przypadku psów też tak jest, czyli psy raczej nie potrzebują się wybiegać. Często próby wybiegania psa będą prowadzić do dalszych problemów behawioralnych. Zdecydowanie lepiej psa jest zmęczyć umysłowo, dając mu jakieś zadania, robiąc z nim trening, chociażby ćwicząc z nim, nie wiem, zabawy węchowe, zabawki na inteligencję, rzeczy tego typu, i to jest świetna aktywność. Natomiast samo wybiegiwanie psa już nie jest potrzebne. Oczywiście w zależności od rasy przypadku, bo niektóre psiaki, tak jak Mati powiedział, na przykład harty, fajnie jak sobie trochę pobiegają, natomiast nie jest to stałą potrzebą i nie powinno być realizowane codziennie.
Tak, te rzeczy, o których Mati przed chwilą wspomniał, możemy świetnie właśnie zrealizować na spacerze. Mówię tutaj o tej pracy, o treningu, generalnie o zadbaniu o umysł psa, nie? Czy to będzie zabawa węchowa, czy to będzie gdzieś szarpanie się, które pomoże nam zbudować więź. Wziąć kmiotkę tutaj, bo zaraz mi rozłączy aparat. Ilość włosów, nie wiem, czy to będzie widać, która się pojawiła nagle, to po prostu...
Nie. Jak... Widać na twojej brodzie jednego.
No, no właśnie. No. On po prostu rozpuszcza zarodniki. No, tak, przestaw mikrofon. To jest take your kid to work day.
Tak.
Kocham go. No, więc możecie sobie tam o to zadbać. Dlaczego na dworze jest nawet lepiej to robić, moim zdaniem przynajmniej, bo w domu często nie mamy odpowiednich warunków. Zabawa z psem w domu może skończyć się niebezpiecznie. Kafelki, panele, uderzenie w jakiś kawałek mebla, strącenie telewizora, nie wiem, cokolwiek. Różne mamy pomieszczenia, niektórzy mają większe domy, niektórzy mniejsze, ale generalnie na dworze jest jakby świetna okazja, żeby połączyć te dwie rzeczy, zrobić fajny spacer swojemu psu, a przy okazji zadbać o te potrzeby mentalne.
Mhm. Tak, i jeśli chodzi o tą aktywność, taką aktywną zabawę, to też ważnym elementem jest to, że bawiąc się aktywnie z psem w domu, często możemy doprowadzić psa do takiego zaburzenia, powiedzmy, które sprawi, że pies będzie dom kojarzył z miejscem aktywnych zabaw, a raczej w większości osób chcemy, aby w domu pies uczył się odpoczywać i żeby dom był miejscem, gdzie sobie chillujemy, odpoczywamy, śpimy, a nie miejscem, gdzie się biega, gania i tak dalej. To jest częsty błąd ludzi, którzy biorą szczeniaka i od samego początku ze szczeniakiem podejmują zabawy aktywne w domu, czytaj aport, szarpak, a potem jak pies jest dorosły i waży nagle 30-40 kilo, no to ludzie są wielce zdziwieni, że ten pies chce w domu się bawić, że zaczepia i tak dalej. No, to jest kwestia po prostu nawyku, który został wypracowany od małego. Dlatego ja też zawsze polecam przenosić zabawy aktywne na spacery właśnie, a dom pozostawić takim miejscem spokojnych aktywności.
Zgadzam się. Także standardzik u nas, nie?
Mhm. No i jeszcze trzeba dodać, że spacer jest świetnym miejscem, żeby rozkręcać trening, który macie z psem. Jeżeli ćwiczycie jakieś komendy i robicie to na co dzień, znaczy zaczynacie robić to w domu, bo tak warto wprowadzać komendy, żeby psu było łatwiej je załapać, to spacer jest świetnym miejscem, żeby te komendy rozszerzać o dodatkowe rozproszenia i ćwiczyć w coraz to trudniejszych warunkach, no bo w domu ciężko wam będzie takie warunki uzyskać, a spacer jest jednak rzeczą, gdzie chcielibyśmy, żeby pies z nami współpracował i żeby wykonywał komendy na spacerze. Natomiast często ludzie o tym zapominają i ćwiczą z psem tylko i wyłącznie w domu, po czym wychodzą na spacer w trudne warunki i liczą na to, że pies będzie z nimi współpracował, a prawda jest taka, że no jeśli nie nauczyliście psa pracy w innym otoczeniu niż to, w którym się obecnie znajdujecie, to ciężko będzie mu te komendy zastosować, nie?
Tak jest. No więc mówiąc o treningu, warto byłoby powiedzieć, kiedy taki trening na spacerze można zrobić. I za chwilę do tego dojdziemy, ale najpierw przedstawimy sobie w ogóle całą budowę, strukturę spaceru, który powinien składać się z trzech części, jak dobre wypracowanie na polskim, z wstępu, rozwinięcia i zakończenia. I przejdziemy sobie teraz przez te części. Ja tutaj zacznę od wstępu.
Wow.
Co nie? Dobry jestem.
Zaskoczyłeś mnie teraz.
Ja wiem. Był cliffhanger przez sekundę.
Aż mi się gorąco zrobił.
Tak. A więc to jest najcięższa część spaceru, bo tutaj jest pierwszy wyrzut emocji, jest dużo energii skumulowanej w psie, jest podniecenie, które często jest jeszcze podsycane przez ludzi, którzy zadają właśnie pytania typu, czy chcesz iść tam i tam, nie powiem, bo Morek właśnie zaczął się kręcić. Ciekawość, którą mamy na początku, no bo umówmy się, życie psów jest dosyć nudne. Siedzą w tej chacie większość dnia, większości psów tutaj, żeby nie było. I kiedy wychodzą na dwór, to właśnie tam mogą poznać nowe rzeczy, tam mogą zobaczyć coś nowego, tam uruchamia się ich węch jako największy, najważniejszy zmysł i faktycznie mogą z nim poszaleć. Więc ta ekscytacja początkowa sprawia, że ta część jest najtrudniejsza. Zazwyczaj ludzie, którzy narzekają na ciągnące psy, po zadaniu pytania, kiedy jest najgorzej, odpowiadają, że faktycznie na początku, że później się jakoś samo to uregulowuje. No i nic w tym dziwnego, nie? No i też te potrzeby fizjologiczne, o których mówiliśmy na początku z tego podcastu, właśnie w tym momencie są jakby najczęstsze i największe, nie? To zazwyczaj wtedy leci dwójka i jakieś większa jedynka.
Mhm. Tak, i czas trwania takiego wstępu może być różny w zależności od psa. U niektórych psów te emocje bardzo szybko będą schodzić, inne psy będą potrzebowały chwili, Zależy też od miejsca, w którym mieszkacie, bo na przykład, nie wiem, mój młody ma problem z tym, żeby zrobić dwójkę na osiedlu naszym, więc najczęściej u nas ten wstęp spaceru jest trochę dłuższy, bo musimy gdzieś tam dojść, żeby on sobie spokojnie załatwił potrzeby i po załatwieniu swoich potrzeb te emocje zaczynają mu dopiero opadać i możemy przejść do rozwinięcia, które jest po prostu takim etapem, gdzie pies już staje się bardziej wyluzowany, nie jest już tak nakręcony, wtedy zaczyna się taka spokojniejsza eksploracja, takie większe węszenie, kontemplowanie nad temat tego, nad tymi zapachami, które pies znajduje. No i to jest też świetny czas, żeby właśnie uruchomić jakiś trening, żeby wprowadzić jakąś zabawę, czy to aktywną w postaci szarpaka, czy to jakieś, nie wiem, piłeczki, której oczywiście nie polecamy w dużych ilościach, ale kilka rzutów piłką nie powinno nikomu zaszkodzić. I to rozwinięcie jest tak naprawdę najważniejszym elementem spaceru w kontekście też budowania waszej relacji z psem, bo często jest tak, że przy wstępie jest ciężko uzyskać od psa jakikolwiek kontakt z nami. Często dochodzi we wstępie spacerowym do takich problemów w komunikacji między opiekunem a psem, bo opiekun chce jedno, a pies myśli tylko o tym, żeby się załatwić i jak najszybciej pozbierać informacje z trawnika przy klatce czy przy posesji. I tutaj dochodzi do zgrzytów, a właśnie wymagać od psa czy rozpoczynać jakiś dialog z psem, moim zdaniem powinniśmy w większości w trakcie rozwinięcia. Oczywiście jeśli z czasem ustabilizujecie sobie te spacery i wasz pies będzie wiedział, co go czeka i jak ten spacer wygląda, to wcześniej też da się z nim porozmawiać, ale ja najczęściej na początku spaceru pozwalam Jagerowi na większą swobodę, daję mu więcej możliwości decydowania o tym, gdzie idziemy, co robimy i dopiero jak widzę, że on się zaczyna wyluzowywać, to wtedy przechodzimy sobie do jakichś aktywności wspólnych. I to jest moim zdaniem świetna opcja.
Mhm. Tutaj generalnie ta struktura spaceru to jest struktura spaceru długiego. Mam nadzieję, że oczywiście wszyscy to zrozumieli. Na 15-minutowym wyjściu nie robimy sobie treningu. Nie mówię, że całkowicie odchodzimy od jakichś komend, jeżeli potrzebujemy zatrzymać psa przed przejściem dla pieszych na przykład, nie? Porozumiewajmy się z naszym psem, ale nie bądźmy skrajni, ale mówimy tutaj teraz o tych długich spacerach. I ta część rozwinięcia jeszcze istnieje u większości ludzi. Jest często bardzo ograniczona do na przykład samej eksploracji, i zabawy i treningu często nie ma, ale jakoś tam samo z siebie często wychodzi, chyba że mamy na myśli debila, który wchodzi z psem na metrowej smyczy i owczarek niemiecki idzie przy nodze i siknie, kiedy stoją na pasach, nie? Pod latarnię. No to jednak to gdzieś tam powiedzmy w miarę jeszcze funkcjonuje, w minimalnej, za małym stopniu, jak najbardziej, ale jednak. Za to powiedziałbym, że na pewno najbardziej kuleje, chciałem rzucać procentami, ale nie mam takiej informacji, zresztą wiecie, że rzucanie procentami nigdy nie jest tak naprawdę prawidłowe. To zakończenie nie istnieje bardzo często, a mianowicie wyciszenie i uspokojenie psa. Często po tej zabawie, po treningu, po eksploracji, po tym, że nasz pies spotkał jakiegoś innego psa i sobie polatały albo nie polatały i to spowodowało, że jest sfrustrowany, tamten pies szczekał, cokolwiek, co wpłynęło negatywnie, wracamy z tym do domu i później jesteście zdziwieni, że kuźwa, dlaczego mój pies dopiero wrócił ze spaceru, napił się i zaczął napierdzielać pachacie z umis, albo zaczął gryźć swoje legowisko, kopać, czy cokolwiek robić, złapał zabawkę i ją rozszarpał. Dlatego, że nie ma tego elementu zakończenia, zamknięcia tego, powiedzmy, łańcucha i faktycznie pozwolenie naszemu psu na pogodzenie się z tym, co się wydarzyło, być może na tym spacerze, a być może w ogóle w ciągu całego dnia, bo może to być pierwszy spacer po waszym powrocie do pracy, duże emocje, które tam się gdzieś nagromadziły, bo nie wiem, dzwonił kurier, cokolwiek. Pozwólmy na to.
Tak, no i tutaj można świetnie sobie wykorzystać jakieś gryzaki naturalne, można sobie wykorzystać świetnie zabawy węchowe, czy chociażby wspólny chill na trawie z psem, jeśli macie tylko taką możliwość, wasz pies jest tego nauczony, a powinien być. I to też jest ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę i można tutaj gdzieś go wstawić pomiędzy, znaczy w sumie wstawić go w budowę spaceru, czyli warto psa na spacerze też uczyć tego, że spacer to nie tylko poruszanie się w jednym kierunku, tylko spacer to również powinien zawierać elementy, gdzie się zatrzymujemy i po prostu sobie spokojnie siedzimy, odpoczywamy i warto tego psa uczyć od samego początku, czyli pokazywać psu, że spacer to nie tylko poruszanie się, ale też chill na trawce, odpoczynek czy na jakiejś ławeczce i zatrzymywać się z psiakiem w trakcie. Więc jakikolwiek z tych elementów możecie sobie wykorzystać, ale warto przed powrotem do domu w spokojnym miejscu coś takiego sobie wdrożyć, żeby ten pies miał okazję już na spacerze zredukować sobie emocje, po czym po przyjściu do domu nie powinien wpadać w szał. Warto sobie też ewentualnie przygotować już na powrót do domu wcześniej jakąś matę do lizania, konga czy cokolwiek i po powrocie ze spaceru też dodatkowo podać to psu, jeśli spacer był trudny, jeśli mieliście jakieś dużo emocji na spacerze, to można sobie się tym wspomóc. U nas na przykład było tak, że jak Jager był mały i gorzej radził sobie z emocjami niż teraz, to często było tak, że w trakcie spaceru dzwoniliśmy do siebie nawzajem, czy ja do Kamili, czy Kamila do mnie i mówiliśmy, przygotuj mu konga, przygotuj mu matę, bo coś tam się stało, nie? I żeby młody sobie miał okazję dodatkowo jeszcze w domu te emocje zredukować.
No, dostosujcie do tego, do waszych możliwości, nie? Ja uwielbiam sobie zrobić taki chill i faktycznie położyć się z Morusem, bo mogę to zrobić, wiem, że teraz mogę wkurwić niektórych ludzi, którzy nie mają takiej możliwości, ale faktycznie położenie się na przykład z psiakiem, który jest w stanie wychillować i zająć się sobą, zająć się jakimś patykiem, poobgryzać sobie, położyć się, wychillować, potarzać się troszeczkę, pokopać. Mamy wiele strategii, których psy korzystają, pozwalajmy im samym wybierać, a jak nie potrafią tak zrobić, uczymy się tego dopiero, to faktycznie pomagajmy im bardziej mechanicznie.
I spacer też przy takim redukcji emocji, właśnie to, co Maty wspomniał, czyli te strategie warto dostosować do swojego psa. Tak? Jednego psa bardziej będzie uspokajało węszenie, innego kopanie, innego gryzienie kory, trzeciego wylizanie pasztetu z kory drzewa jakiegoś. Także znajdźcie po prostu sposób, zastanówcie się, co wasz pies lubi, co go uspokaja i to starajcie się na spacerach wdrażać.
To jest stare jakieś antywegańskie. Mati najpierw ścina drzewo, tam już Greenway czeka, śpiewając w tle muzykę. Greenpeace czeka na Matiego, a Mati później jeszcze smaruje, wyciąga pasztet z kurczaka czy tam z królika i po tej korze, nie? Żeby tak. Jagerek mógł się uspokoić. Tacy jesteśmy.
Tak.
Tak bywa. Życie.
Tak, ale to są dobre rzeczy. Dla psa.
Dla psa. No.
Niekoniecznie dla ekologii.
No. Częstotliwość i długość spacerów Mati. To jest basic, przelecimy przez to jak pstryknięcie, ale jest tu mimo wszystko parę niuansów i ja zacznę od tego, że tutaj dotyczy to każdego psa, ta średnia, którą zaraz wspomnę, ale zależy od rasy, zależy od wieku psa, od potencjalnego zdrowia, jak długie będą te spacery i jak częste. Zakłada się, że jest 1,5-2 godziny, to jest taka regularna, powiedzmy, gdzieś tam średnia długość tych spacerów w ciągu całego dnia, gdzie automatycznie rozkładamy, że powiedzmy godzinny spacer długi i 2 15-minutowe, albo godzinę 15 i 2 mniej więcej 20-minutowe, nie? Tak sobie powiedzmy układamy. No i znowu, jeżeli mamy psa, który ma większe potrzeby energetyczne, idziemy na dłuższe spacery, mamy psa starszego, który potrzebuje na ten krótki spacer wyjść tylko na 5 minut, no to nam się to skraca. Szczeniaki, wiadomo, też to inaczej wygląda, szczególnie w tym okresie nabierania odporności i szczepień. To jest coś, co każdy powinien mieć w głowie i sobie troszeczkę tutaj zabrać, tutaj dodać, grafiki swoje, różnie przecież żyjemy w różnych miejscach, mieszkamy, czasami trzeba dojechać na spacer czy cokolwiek z centrum, ale tak się przykłada, powiedzmy, średnio w okolicach 1,5-2 godziny.
Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby spacer pojawiał się o w miarę stałych porach, bo to zapewnia psu takie poczucie stabilności, wzmacnia pewność siebie psa, pies wie, czego może się spodziewać od opiekuna i to jest też ważna rzecz w kontekście tego, że jeśli mamy wypracowane z psem stałe pory spacerów, to każde kręcenie się psa pomiędzy tymi porami będzie dla was feedbackiem od psa, że hej, coś mi się dzieje. Na przykład, nie wiem, mam biegunkę, boli mnie żołądek, chce mi się wymiotować, cokolwiek, ale jest to ważna rzecz i w ten sposób pies będzie w stanie wam komunikować, że hej, mam problem. Bo jeśli pies nie ma stałych pór i ten spacer jest zaburzony, to on będzie komunikował wyjście o różnych porach i możecie czegoś nie przewidzieć, przegapić i to będzie powodowało u psa właśnie zaburzenie tej pewności siebie. Więc mega ważny aspekt i też trzeba pamiętać, że to niekoniecznie chodzi nam tutaj o konkretne godziny, no bo nie, psy nie używają zegarków, nie popylają w zegarkach, nie mają pojęcia, że jest teraz godzina 19, tylko raczej kwestią jest to, żeby przed spacerem wasze aktywności były podobne, tak? I schemat był podobny, czyli nie wiem, na przykład wstajecie rano, jecie śniadanie, wychodzicie z psem. Potem idziecie do pracy, wracacie, jecie obiad, wychodzicie z psem. No i pies zaczyna się uczyć, że dobra, wstał, zjadł, zaraz wyjdziemy. Wrócił, zjadł, wyjdziemy. Więc to jest najważniejsze. A czy to będzie godzina, nie wiem, rano, 8, 9 czy 10, to nie zrobi psu jakoś wielkiej różnicy, nie?
Tak, no psy uwielbiają schematy, łatwiej im się odnaleźć wtedy w takim codziennym życiu i wyłapują je dużo lepiej niż my ludzie, ale o tym to może też kiedy indziej. Za to nie zawsze warto się tych schematów trzymać, bo to, że one to lubią w kwestii na przykład wychodzenia, takiego systemu jakiegoś swojego, w którym zdają sobie sprawę, że zaraz wyjdą na dwór, to już trzymanie się stałych tras spacerowych niekoniecznie jest mile widziane, a właściwie jest źle widziane, bo urozmaicanie tych tras sprawia, że pies ma możliwość poznawania nowych terenów i tutaj wracamy do tej eksploracji. Siedzenie cały czas na swoim podwórku, spacery typu wychodzimy tylną bramą na trzepak załatwić się i wracamy, albo idziemy po chodniku i zaraz zabijamy na chatę, to jest po prostu nuda. Wracamy do tego, o czym wspomniałem, że spacer to jest tak naprawdę najciekawsza część dnia u psa i fajnie było zrobić, żeby ona była naprawdę najciekawsza. Więc wybrać się czasem w inne miejsce. Jeżeli macie dostęp do kilku miejsc spacerowych, w których jakieś macie standardowe, bo mieszkacie, ja na przykład mieszkam w dosyć fajnym miejscu we Wrocławiu i mogę sobie pójść na 15 minut z buta, mam 3 różne parki. Do tego jak wrzucę psa w samochód, to dodatkowe 5-10 minut samochodem mam kolejne 5 fajnych miejsc. Jestem w stanie zrobić, że poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek pies ma za każdym razem inne miejsce i w sobotę znowu wrzucam sobie, wracam i coś przestawiam. Nie? Jak macie takie możliwości, super, jak nie macie, kombinujcie. Samochody, komunikacja miejska, nie ograniczajcie się do tego, że mieszkacie w centrum, więc tutaj muszę wychodzić z psem. Nie? Mhm.
Tak, to jest raz. Dwa, jeśli nawet nie macie takiej fizycznej możliwości i wasze środowisko nie jest mega urozmaicone, to zawsze możecie kombinować po prostu z wybieraniem ścieżek czy skrętów na trasie, tak? Czyli nie jedziemy zawsze prawo, 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 prawo do domu, tylko możecie pójść w prawo, w lewo, skręcić, zawrócić i pokombinować po prostu trasą, tak żeby ten pies jednak nie mógł przewidzieć tego, gdzie będziecie szli. I żeby przynajmniej na tej płaszczyźnie mu trochę to urozmaicić, Dodatkowo też bardzo fajną rzeczą jest to, żebyście pozwalali waszym psom decydować o tym, gdzie chcą iść, jak chcą się poruszać. To nie jest tak, jak stara szkoła trenerska mówi, że pies nie może was wyprowadzać, bo to jest po prostu kupa, prawda? Tak, jest tak, że no, pozwalanie psu na decydowanie o tym, gdzie idziemy i w którą stronę skręcamy, jest jak najbardziej okej. Ja zawsze powtarzam klientom, że ja traktuję mojego psa jak mojego przyjaciela, a jak idę ze swoim przyjacielem gdzieś, to nie ma tak, że nie wiem, któryś z nas decyduje o tym, tylko ustalamy sobie wspólnie, jak to będzie wyglądać i się dogadujemy.
Byłem u Matiego, idziemy na pizzę i on powiedział, gdzie idziemy na pizzę, a nie. Nie powiedział.
No dobrze. No tutaj może tak, tylko że gdybym tobie pozwolił decydować o tym, gdzie idziemy w Rzeszowie, to nie wiem, czy wyszłoby nam to na dobre.
Najlepiej. Skończylibyśmy gdzieś pod mostem. Tak. Impreza, życie.
Dokładnie, no ale jak już nie wiem, jesteśmy nawet z Matim razem w Krakowie i ustalamy sobie, że gdzieś idziemy, to ustalamy to razem, tak? No chyba, że Mati ciągnie mnie do perfumerii, ale to jest inny temat. I tutaj akurat na to mu pozwalam, nie?
Bo jest dobrym przyjacielem.
Tak.
I tak samo jak wasz pies ciągnie was w jakąś stronę, pozwólcie mu.
Nie ma problemu, tak? Przy następnym skrzyżowaniu wy mu zaproponujcie jednak inną stronę i dążymy zawsze do tego, żeby to był balans i żeby to nie było tak, że jedna część tej relacji jest tą głównie decyzyjną, nie? Ja lubię czasem pozwolić Jagerowi tak w 100% decydować, ale przy Jagerze muszę mieć też odpowiednią porę i odpowiednie otoczenie, bo on czasami nie przemyśli, gdzie się wepcha, a może się wepchać w takie warunki, że nie wyjdziemy stamtąd bez awantury. Więc jeśli mamy jakiś nocny spacer, gdzie jest pusto na mieście, to mówię, jolo, idziemy, dawaj, prowadź, ja po prostu idę za tobą. I on decyduje o wszystkim, potrafi wyprowadzić mnie w przeróżne miejsca. Bywa tak, że jak dojdziemy do jakiegoś punktu, to niestety, ale ja muszę przejąć decyzyjność o tym, gdzie idziemy, bo nie wiem, wprowadza nas na jakieś szemrane osiedle i słyszę krzyki z balkonów po prostu mam cykora, że zaraz coś się stanie. Albo wprowadza nas w jakieś krzaczory i co dwa kroki słyszę jakieś szumy w krzakach. I wtedy też mówię, dobra Morto, zawracamy, bo tutaj już nie jest dobrze, nie? Ale w większości sytuacji lubię mu na to pozwalać.
Czarna strefa Rzeszowa.
Tak.
Tak, a więc tutaj ta spontaniczność to jak najbardziej. Z drugiej strony musimy też myśleć o tych spacerach. Nie mówię, że każdy spacer musi być zaplanowany, macie scenariusz, jeżeli coś się źle wydarzy, to jest cięcie. Ziomek, stary, nie może tak być, nie? To nie o to chodzi. Ale musi być miejsce na te wszystkie elementy spaceru i starając się myśleć, gdzie pójdziemy, w jakim celu, kiedy, o której godzinie, uwzględniając pogodę, czy jest upał, no to w takim razie może nawet wodę, jeżeli jest zimno, okej, dobra, może nie będziemy się poruszali chodnikami z solą i tak dalej. Wtedy jesteśmy w stanie skonstruować jakiś spacer, znaleźć sobie takie parę punktów wyznaczników, które są dla was istotne, dla waszego psa i tego się trzymajcie.
No i myślę o spacerach też w kontekście waszego psa, jeśli ma on jakieś problemy behawioralne, tak? Czyli nie wiem, jeżeli wasz pies boi się ludzi, to nie idźcie na spacer o godzinie 16, gdzie wraca najwięcej osób z pracy i nie ładujcie się w centrum swojego miasta, tylko wybierzcie wtedy na przykład inną porę na spacer lub weźcie psa w samochód i pojedźcie gdzieś poza miasto. To samo tyczy się, nie wiem, na przykład u mnie Jagera i jego reaktywności, tak? My też musimy uważać na to, ile osób jest na zewnątrz i obserwować, jak on się czuje dzisiaj, no bo on ma lepsze i gorsze dni, więc jak wyjdę z nim, kiedy ma gorszy dzień, w godzinach, kiedy jest masa ludzi, no to nie będzie to dobry spacer, bo jest duża szansa, że młody się będzie po prostu nakręcał co chwilę na wszystko, co zobaczy i nic ciekawego z tego spaceru nie będzie, więc ja czasem wolę w takiej sytuacji wyjść z nim na chwilę, na 10 minut przed blok, żeby się załatwił, wrócić i pójść później jeszcze raz, ale już na dłużej, jak będzie spokojniej na mieście, nie?
Tak, to wszystko ma ręce i nogi, to co mówimy. Mądre chłopaki. Takie wiesz, samo nagradzanie.
Dobrze.
Dobra, przejdźmy do elementu błahego, ale jednak nie możemy go pominąć, czyli samego wyposażenia, czyli sprzętu. Rzeczy, które są potrzebne na spacer, które ułatwią nam robotę. I ja to chyba przelecę, a Mati, jeżeli czegoś zapomnę, to tutaj coś dorzuci.
Śmiało.
Zacznijmy od tego, na czym wychodzimy. Szelki czy obroża? Naszym zdaniem lepsze są szelki. 90% przypadków szelki są lepszym wyborem. Obroża jest spoko, jeżeli wychodzimy na krótki spacer i po prostu robimy to, bo wiemy, że i tak jest to na przykład wieczór, pies nie będzie ciągnął, nasz pies, nie wiem, nie interesuje się jeżami, kotami, wychodzimy sobie na obroży, schodzimy, załatwiamy to, co jest do zrobienia, wracamy. Szelki, wiadomo, ze względów zdrowotnych są dużo lepsze. Jakie szelki? Gardy i ich pochodne. Y, Y, zależy jakbyś to chciał czytać, rany, nie norweskie, nie Juliusy, K9 i inne takie gówna, które blokują nam psiaki, żadne zapinania z przodu, żadne kantarki i inne tego typu wymysły. Smycz. Moim zdaniem 3 do 5 metrów to jest taka optymalna smycz spacerowa. Jeżeli idziecie gdzieś w teren, w który będzie otwarty i będziecie chcieli biegać z psem, do plecaka ładujecie długą smycz. Nie? Jeżeli w drugą stronę mieszkacie w centrum i musicie najpierw dojechać, to ta długa smycz albo nawet ta 3-5 leci do plecaka, a bierzecie metr, półtorej metra, która będzie dobrą opcją w tramwaju. Nie? Taka dostosowana oczywiście do waszego psa. No zakładam, że nie macie nagle łańcucha dla Shih Tzu, nie? No i na koniec dodatki. I tutaj jest troszeczkę więcej gdzieś tam wyboru, bo zależy gdzie idziecie. Jeżeli idziecie nad wodę, no to możecie olać część rzeczy. Jeżeli idziecie gdzieś, gdzie będzie pusto, no to pomyślcie o wodzie. Pomyślcie o żarciu, potencjalnie o zabawce. Jeżeli będziecie chcieli robić trening, o jakich rzeczach, które będą wam przydatne, zależy co będziecie robić. Saszetka, plecak, coś co wam to wszystko pomieści.
No to ode mnie, jeśli chodzi o dodanie, to jeżeli chodzi o szelki czy obroża, powiedziałeś, że my obroża, to ja chciałem zaznaczyć, że nie tylko my, ale i zoofizjoterapeuci.
Szelki, ogólnie... Mati się przejęzyczył jakby co?
Tak. Szelki, zdecydowanie szelki i nie tylko my jesteśmy za team szelki, tylko również właśnie zoofizjoterapeuci, świat naukowy, mamy masę badań, która potwierdza, że szelki są git i również u szczeniąt szelki są ok, moim zdaniem są nawet lepsze niż obroża, bo szczeniaki często mają odpały i potrafią wybiec nagle gdzieś i się zatrzymać.
Dobra. Myślałem, że, bo nie wiem, czy słyszałeś. Myślałem, że będzie palił idealnie. No.
No.
Przepraszam.
Więc spoko. Więc ja jestem też team szelki u szczeniąt. Z tego względu, że jeśli szelki są dobrze dopasowane, to rozłożenie siły na przykład po szarpnięciu przez psa jest dużo lepsze. I zdarzają się szczeniaki, które po prostu potrafią pobiec i pacnąć o coś, znaczy wyskoczyć w kierunku czegoś, opiekun tego nie zauważa i szczeniak całą energię nagromadzoną swoim pędem zatrzymuje na cieniutkiej obroży, którą ma na szyi, zawija się bardzo często w powietrzu, robiąc fikołka. I jak ktoś mi powie, że takie sytuacje są dla układu ruchu szczeniaka lepsze niż poruszanie się w obroży, to nie mam o czym nawet dyskutować z taką osobą, bo to jest czysta fizyka. I rozkład siły, więc tu nie ma nawet o czym mówić.
Przypomnę ci tylko, że są ludzie, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska i tak dalej, nie?
Tak, więc zdecydowanie szelki dla każdego psa, tylko dobrze dopasowane, dobrane odpowiednio, nie oszczędzajcie na szelkach. Oczywiście przy szczeniaku można kupić jakieś takie trochę tańsze szelki, bo on szybko będzie wyrastał z nich, natomiast jak już macie dorosłego psa o pełnych wymiarach, to nie oszczędzajcie, kupcie naprawdę dobry sprzęt, bo to jest ważne. Smycz, ja jestem osobiście tym 5 metrów, tak standardowo, spacerowo, plus na długie spacery dłuższa. Jeśli chodzi o krótsze, nie stosuję, natomiast jestem w stanie to zrozumieć. Fajnymi rozwiązaniami czasami może być taka smycz, która ma dodatkową rączkę gdzieś po środku. Jeśli na przykład dużo jeździcie komunikacją miejską czy coś takiego i chcecie mieć ułatwienie dla siebie, to to może wam się świetnie sprawdzić. I co? No i na pewno nie smycz automatyczna typu Flexi. Wszyscy wiemy, co z Flexi się robi, więc nie będziemy już tego powtarzać, ale Flexi nie, Flexi jest B. I pamiętajcie też o, tak jak Mati powiedział, o dobraniu smyczy do psa, bo powiedział o łańcuchu dla Shih Tzu, ale często też ludzie zapominają chociażby o wielkości karabinka. I jest tak, że kupujecie fajnie, super 5-metrową smycz, to jest świetne, ale ta smycz waży więcej niż wasz pies, a sam karabinczyk jest jak jego głowa. Więc starajcie się dostosować po prostu smycz do rozmiarów waszego psa. I to w sumie tyle.
Tak jest. Teraz element, który jest... mógłby być może tak szeroki, ale postaramy się go skrócić, dlatego że wyciągamy z tego komunikację psią. Komunikacja, wydaje mi się, że nigdy nie zrobimy na ten temat odcinka podcastu, bo to troszeczkę się mija. Mówienie o komunikacji i jednocześnie nie patrzenie na komunikaty to no, taka troszeczkę głupota, nie? Tak jakbyśmy mieli wam opowiadać film.
Tak, znaczy no nie powiemy tego w szczegółach, natomiast możemy wspomnieć o tym, dlaczego to jest ważne i jak bardzo to jest ważne.
Tak, no więc teraz będzie słów kilka o takim savoir-vivre spacerowym, o tym, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić, jak się zachowywać i w jakich miejscach.
Dobrze, że ty powiedziałeś to słowo, a nie ja, bo ja bym miał problem z jego wypowiedzeniem.
Wiemy, że będziesz próbował.
Nie. Zaraz. Nie, nie, nie. Dobra, pierwszym elementem tego, o czym powiedział Mateusz, jest przestrzeń osobista nasza i psów i różnice między nią, bo często ludziom wydaje się, że psy działają na takich samych zasadach jak ludzie i dochodzi do bardzo dużej antropomorfizacji w tym zakresie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no nasza przestrzeń osobista to jest, nie wiem, 2 metry, może 1,5, coś koło tego, tak? Jeśli stoimy obok kogoś w odległości 2 metrów, to czujemy się jeszcze w miarę okej. Zaburzenie tej przestrzeni osobistej jest, jak ktoś jest bardzo blisko nas i wręcz nas dotyka, no to wtedy może nam to, zaczyna nam to przeszkadzać. Oczywiście w zależności od jednostki, ale uśredniając myślę, że około 2 metrów jest w porządku. Natomiast w psim świecie przestrzeń osobista jest dużo, dużo, dużo większa. I bardzo często jest tak, że psy rozpoczynają komunikację ze sobą na odległości 20-30 metrów i takich przestrzeni mniej więcej potrzebują, żeby czuć się w porządku i czuć się okej. Więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie pod uwagę wziąć. Jeżeli dochodzi nam do komunikacji psów na spacerze, to ona zaczyna się już na takich odległościach bardzo często, no chyba, że pies jest czymś zajęty, tak, i nie widzi drugiego psa, no to jest oczywiste. Natomiast kiedy idziemy na przykład frontalnie na siebie i nasz pies dostrzega psa w odległości i tamten drugi też, to już wtedy zaczyna się jakaś komunikacja, już wtedy zaczyna się dyskusja na temat tego, hej stary, co robimy, jak próbujemy się minąć, i albo komunikują sobie już wtedy psiaki, że nie chcą w ogóle się mijać i nie chcą do siebie podchodzić, nie?
Tak, no to mając to w głowie, wyobraźcie sobie, jak ciężkie dla nich jest przejście na chodniku, nie? Gdzie z jednej strony mamy zaparkowane samochody, z drugiej strony mamy budynek, a wy i właściciel drugiego psa idziecie na wprost, czyli tak naprawdę narzucając im ten kontakt, nie? Mhm. Ale tak jak mówię, tutaj nie będziemy wchodzili tutaj w te szczegóły, pójdziemy sobie dalej do komunikacji, ale nie takiej komunikacji w tym momencie psiej, a z innymi ludźmi, z opiekunami innych psów, także z ludźmi, którzy po prostu idą na spacerze, z biegaczami, którzy są częstym problemem na spacerach, rowerzystami, ludźmi z dziećmi. Ludźmi, którzy chcą się przywitać z naszym psem, bawić się czy cokolwiek. Nie bójcie się używać tej komunikacji milszej lub mniej milszej, zależy od waszego charakteru. Ja czasami wystarczy, że po prostu spojrzę Niemiło i to wystarczy. Jedno spojrzenie, 1000 słów czy coś tam.
Przy naszych aparycjach to tak. Nic dziwnego.
Więc komunikujcie się. Nie dzięki, albo jeżeli chcecie na to pozwolić, to jakby w większości przypadków odradzam, no to tak, ale powoli, spokojnie, mój pies tego nie lubi, dajcie mu, nie wiem, poproście go, żeby coś zrobił, rzućcie mu chrupka zamiast podawać pod nos, cokolwiek. Do ludzi z psami niestety zdarzają się ludzie, każdy to ma, miał takie sytuacje, że pomimo tego, że my staramy się obejść człowieka, skręcić w lewo, ta osoba robi to samo lustrzanie do nas i wtedy faktycznie zakomunikować się, poprosić o zatrzymanie, o pozwolenie obejścia nas, tej osoby obejścia, skręcenie, zawrócenie, cokolwiek, żeby nie irytować psów obu, bo nie tylko naszego, nasz jest dla nas, powinien przynajmniej być dla nas najważniejszy, ale mimo wszystko też możemy iść z psem, który jest bardzo stabilny, ale drugi pies już się rzuca, a ta osoba widzę, że nie ogarnia, to taki komunikat do tej osoby sprawi, że jego życie będzie troszeczkę łatwiejsze, ale kij z nim tak naprawdę życie tego psa będzie troszeczkę łatwiejsze.
I tutaj pamiętajcie też o kolejnym wielkim micie psiego świata. Psy nie muszą się ze sobą witać.
Psy nie ma. Często chcą się ze sobą witać?
Tak.
Jest to często narzucone przez przyzwyczajenia.
Często psy ciągną do innych psów, bo na to pozwalaliście od szczeniaka. I to nie jest tak, że psy naturalnie mają taką potrzebę podchodzenia do siebie i witania się.
Mają potrzebę zebrania informacji od siebie?
Tak.
To jest taki niestety głupi przypadek, że z jednej strony one chcą powąchać tego psa, zebrać ten jego zapach, ale najlepiej by było, jakby ten pies nie wąchał ich, nie zbierał tego zapachu, nie?
Tak, ale jeśli psy nie są skażone ręką ludzką i tym, że wciągamy je w takie sytuacje od początku, jak z nami żyją, to bardzo często psy wybierają komunikację zapachową i potrafią sobie zakomunikować w zasadzie: hej stary, pa, tu sikam, ho tu, ty ja tu, a ty tam i się ten...
Wymienimy,
dobra? I bardzo często tak by to wyglądało, gdyby ludzie nie wpychali psów w te trudne dla nich sytuacje. Więc to taka prośba, że jeżeli ktoś wam mówi, że pies nie chce, że jego pies nie chce tego kontaktu, to po prostu nie podchodzicie i mówicie: okej, dobra, nie ma problemu. Ale to jest trudne i niestety jest masa ludzi, którzy ładują specjalnie z waszym psem, bo ich piesio chce się przywitać, a wcale tak to nie powinno wyglądać.
Dokładnie. Zgadzam się. Zgadzam się z Mati, Mati zgadza się ze mną i przechodzimy do tej części troszeczkę trudniejszej, czyli komunikacji ze swoim psem. Trudniejszej. Trudniejszej dla niewprawionego oka i do tego, że my czasami nie chcemy się komunikować z naszym psem. Tylko posługujemy się właśnie tą smyczą, ściągamy psa idąc w lewo, zamiast zakomunikować mu, że będziemy szli w lewo. Zamiast pozwolić mu obwąchać mocz drugiego psa, idziemy nie zwracając na to uwagi. Patrzmy, czytajmy sygnały, nie będziemy teraz, jak mówiłem, omówić o pełnej komunikacji, ale zwracajcie uwagę na to, co wasz pies stara się wam powiedzieć a propos psa, który jest naprzeciwko, a propos tego, że chciałby skręcić właśnie w tamtą stronę, o czym wcześniej mówiliśmy. Nawiązujcie te komunikaty, i poprawiajcie swoją relację w ten sposób.
No po prostu gadajcie ze swoim psem. To jest jakby, nie mówię tutaj o ludzkim gadaniu, mówieniu do niego. Znaczy to też często pomaga psiakom. Natomiast chodzi mi o to, żebyście nie tylko wy mówili, ale stańcie też słuchaczami i słuchajcie, co wasze psy mają wam do powiedzenia na spacerach, bo komunikują bardzo dużo, bardzo często i bardzo często pokazują lepsze dla nich rozwiązania dla danej sytuacji. A my ich po prostu nie widzimy. Jeśli nie wiecie, jakie to są komunikaty, to zgłoście się do behawiorysty w swoim mieście, spróbujcie uderzyć w jakąś literaturę, poczytajcie trochę na ten temat, bo tak jak Mati wspomniał, ciężko nam będzie powiedzieć tutaj o komunikatach, które powinniście znać i powinniście zauważać, bo każdy pies też będzie komunikował trochę inaczej. Więc musicie się po prostu nauczyć tych komunikatów, nie?
No i co? W sumie było to już na troszeczkę gdzieś tam wspomniane, ale mijanie się z psami, wiemy, co się dzieje, tak? Tu znowu dochodzi dużo do komunikatów. Nie róbcie tego frontalnie, jak możecie. Starajcie się nie pomagać, a właściwie wtedy utrudniać komunikację poprzez ściąganie psa, szarpanie go, podnoszenie go. Nie
pamiętajcie też, że często psy sobie grożą na dystansie i mówią sobie: hej stary, jak tu podejdziesz, to będzie problem. I to też bierzcie pod uwagę. Kładzenie się na przykład na widok psa często jest sygnałem grożącym. To jeszcze z takich rzeczy przy mijankach. A, no i bardzo ważna rzecz. Ciężko mówić u psów o tym, że się ze sobą bawią na pierwszym spotkaniu. Więc o tym też pamiętajcie, że jak ja czasem słyszę, jak się pies zachowuje względem psów, no ciągnie, chce się bawić, no to ciśnie mi się tylko na usta, że to kupa, prawda?
Szczeniaki owszem, szczeniaki mają dużo większą łatwość w tym, i to też nie traktujmy 11-miesięcznego psa jako szczeniaka, nie? Mhm. Szczeniaki młode mają dużo większą łatwość, szczególnie jeżeli nie miały wcześniej złych skojarzeń i takich sytuacji, dużo większą łatwość w nawiązywaniu takiego kontaktu, a przynajmniej w inicjowaniu takiego kontaktu, o którym Mati wspominał, ale dorosłe psy faktycznie nie będą się bawiły w taki sposób. Nie tak, mówimy no, o tym, że jak macie już często... kumpli, ale bo to też, żeby nie być skrajnym, psy potrafią się bawić, jak się znają, no, i lubią, ale nie na spacerze z randomowym psem. Nie?
Dokładnie tak. No szczeniaki nie są po prostu jeszcze skażone ludźmi i nie mają jeszcze żadnych skojarzeń z innymi psami, więc chcą do nich często podejść, ciągnąć, nie kalkulując, co może ich czekać, nie? I dopiero po czasie zaczynają łapać, że okej, nie do każdego psa warto podbiegać, bo może się to źle skończyć. No i pamiętajcie, drodzy, o dobru waszego psa zawsze, przede wszystkim. I jeżeli wy jesteście ze swoim psem w spacerze, to jego dobro jest dla was najważniejsze, szczególnie w sytuacjach związanych z podbiegaczami i psami, które niekoniecznie respektują przestrzeń waszego psa. Zawsze myślcie o swoim psiaku w takiej sytuacji i o tym, co dla niego będzie najlepsze, nie?
Tak. Dobra, teraz challenge. 7 minut. Ostatni temat. Spacery.
To jest króciutki przecież.
Spacery eksploracyjne. Coś, co mam nadzieję, że każdy psiarz słyszał to określenie. Zaraz wyjaśnimy, czym to jest, ale coś, co zalecalibyśmy, żeby robić co najmniej raz w tygodniu. Dużo tutaj znowu zależy indywidualnie od tego, jak wyglądał ten tydzień. Jeżeli pies miał luźny tydzień, to czasami nawet nie ma potrzeby robić takiego spaceru eksploracyjnego, szczególnie jeżeli mieszkacie, nie wiem, pod miastem, na wsi, na spokojnych terenach, i większość spacerów wtedy ma elementy takiego spaceru eksploracyjnego, takiego chillowego. Jeżeli mieszkacie w centrum, to już zwiększamy ilość, nie? Jeżeli robiliście zajęcia miejskie albo macie psa pracującego, to znowu zwiększamy taką ilość, nie? Ale teraz Mati przejdzie i powie, co to są w ogóle kuźwa te spacery, tak, bo spacery... ja zaczynam od dupy strony.
Spacery eksploracyjne, które też możecie spotkać pod nazwą spacerów dekompresyjnych, bardzo często się też tak o nich mówi. Są to po prostu spacery, w których umożliwiamy psu spokojną eksplorację, penetrację terenu. Co ważne, bez nadmiaru informacji, które na tym terenie są zgromadzone, czyli na takie spacery wybieracie raczej miejsca spokojne, miejsca, gdzie nie bywa wiele psów, wielu ludzi, gdzie wasz pies może śmiało łazić i sprawdzać wszystko, co jest dookoła. Natomiast ja to zawsze mówię, że wasz pies może być tam pierwszy w każdym miejscu i może sobie połazić po terenie, podziałać, powąchać, poniuchać, pozaznaczać, pomarkować i nie miał tam nikogo innego przed sobą. Nie? To by było idealne miejsce. Wiadomo, że do tego nie dojdziemy, ale miejsca, które wybieracie na takie spacery, wybierajcie raczej tak, że nie szukajcie miejsc, które są standardowym miejscem spacerowym wielu osób, typu, nie wiem, parki w mieście, tak jak Mateusz chodzi z Morkiem na spacer.
Psie parki.
Tak, psie parki też są do dół. Psie wybiegi ogromne, typu, nie wiem, krakowskie Błonia, czy u mnie w Rzeszowie są ogrody papieskie i tam jest masa psiaków. Co z tego, że jest tam dużo zielonego terenu, jak wasz pies wchodząc tam dostaje taką bombę informacji, że on tam się nie uspokoi, nie wychilluje. Mój sposób na szukanie miejsc na spacery eksploracyjne jest taki, że ja po prostu odpalam Google Mapsa w swoim mieście, szukam jakiegoś zielonego terenu, do którego da się dojechać, stawiam pineskę i jadę. I po prostu sprawdzam. Da się tam połazić z psem, nie da się połazić z psem. Jeśli się da, zapisuję sobie taką lokalizację i mam po prostu ją gdzieś tam w zanadrzu, żeby móc pojechać tam z psiakiem. I wydaje mi się to bardzo spoko rzeczą.
Ostatnią rzeczą z tych spacerów to, co to ma na celu. Mati to wyjaśnił, ale oprócz tego rozwój, pewność siebie, jaką możemy zbudować, szczególnie w moment, w którym wybierzemy dobry teren i będziemy się trzymali tego, co Mateusz przed chwilą mówił, to jeżeli mamy lękowego psa, który nie będzie musiał się skupiać na tym, ile psów tutaj było i czy potencjalnie zaraz któryś nie wyjdzie zza rogu, to faktycznie ten pies może zacząć nam się tam otwierać, budować właśnie pewność siebie, rozwijać się, wtedy możemy się zacząć bawić w jakieś nosworki, możemy robić naturalny nosework, bo to potencjalnie tym miejscem będzie las. Ilość zapachów zwierząt dzikich, które tam może by występować. Takie spełnienie i wyciszenie, które tam znajdziecie, no w mieście tego daleko szukać nie ma raczej opcji. Nie?
Dokładnie tak. Więc podsumowując, spacery eksploracyjne są po to, żeby wyciszyć waszego psa, a żeby go wyciszyć, musicie znaleźć miejsce spokojne, pozbawione dużej ilości zapachów miasta, takich zapachów codzienności i po prostu pozwalacie tam psu być psem. Dajecie mu jak najwięcej opcji decyzji, łazicie za nim, skręcacie tam, gdzie on chce. To jest czas dla niego i dla was na relaks, uspokojenie się i chill.
Dokładnie. Finito.
Jest.
Mamy to.
Tak jest. Super.
Dobra, nie ma co owijać w bawełnę. To jest istotny odcinek. Wiele rzeczy pominęliśmy, ale dlatego, że już były poruszane w upałach, były poruszane w potrzebach. Komunikacja, tak jak mówiliśmy, ciężko to zrobić podcastowo, ale myślę, że to jest coś, co każdy powinien zastanowić się, każdy opiekun psa powinien zastanowić się, czy robi to dobrze i potencjalnie poprawić, bo możecie zobaczyć duże zmiany w samym tym aspekcie.
Tak jest. Dobra, to co? Trzymajcie się. Fajnie was było widzieć, drodzy mili. Dziękujemy za odsłuch.
Fajnie nas było
słyszeć. Zapraszamy. Tak.
Zapraszamy do komentarzy, do lajkowania, subskrybowania, naciskania rzeczy, głosowania na nas, nie wiem gdzie. No. Dzięki. Tak.
Dzięki, ślicznie, trzymajcie się.
Siema.